Więc kontynuujemy temat, jakim jest Kościół, którym jest Kościół. I pamiętacie, iż omówiliśmy sobie już niektóre symbole Kościoła. Budowa jako symbol Kościoła, świecznik jako symbol Kościoła, małżeństwo jako symbol Kościoła. A dzisiaj przejdziemy do kolejnego symbolu Kościoła, w którym także znaleźć możemy przeogromne akcenty prawdy. Tym kolejnym symbolem Kościoła jest ciało ludzkie. I chciejcie zauważyć, że Kościół do ciała ludzkiego jest przyrównany między innymi w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 12 od 12 wiersza. Pozwolę sobie ten fragment przeczytać, bowiem będzie on stanowił temat naszych rozważań przez co najmniej 3-4 środy kolejne. A więc przeczytajmy sobie tenże 12 rozdział od 12 wiersza. Albowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Potem jest dalej mowa o tym, że wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym z osobna członkami. Czytałem wiersz 27, a w wierszu 26 jest mowa o tym, żeby każdy miał staranie jeden o drugiego. A więc, siostry i bracia, kolejny symbol, jakim jest ciało ludzkie. Ciało symbolizujące Kościół. I chyba nie powiem niczego rewelacyjnego, kiedy powiem, że gdy mówimy o ciele, to przede wszystkim nasuwa się nam na myśl wydarzenie jakby pierwsze z historii ciała. To znaczy jego narodziny. Narodziny ciała. Nikt z nas mieszkających w ciele, bo ciało jest naszym mieszkaniem. My mieszkamy w ciele, a ciało jest naszym mieszkaniem. I nikt z nas mieszkających w ciele nie pożyczył sobie swojego ciała od sąsiada, tym bardziej nie ukradł swojego ciała, ani też na rynku go czy na targu od Rosjan go nie kupił. To byłoby wspaniałe, gdybyśmy tak mogli zrobić. Nie jeden z nas rzuciłby tę powłokę, może starszą, może schorowaną, a kupiłby sobie coś modniejszego, coś zdrowszego. Niestety ani ja, ani wy, ani nikt na świecie, podobno Berlusconi, premier Włoch, zmienia swoją powłokę, tam odpowiednie operacje przeprowadza, że wróżą mu 150 lat, że przeżyje, ale pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie nikt z nas nie może zmienić swojego ciała. W tym ciele się urodziliśmy i w tym ciele mieszkamy aż do końca naszych dni. Nawet Boży Syn, choć był Bogiem, także chcąc żyć na tej ziemi, musiał się urodzić w Betlejemie i przywdziać ciało w betlejemskiej grocie. A więc ciało po pierwsze wskazuje nam na konieczność narodzenia się. Nikt nie może żyć, jeśli się nie narodził. Żyją tylko ci, którzy się narodzili. Żyć będą ci, którzy się jutro narodzą. Czekam z niecierpliwością na nasze bliźniaczki, które się urodziły. Jeszcze rok temu ich nie było, bo się nie urodziły. Już są, bo się urodziły. Czekamy na nie, prawda? No więc widzicie, z taką samą niecierpliwością oczekujecie, jak i ja. A więc narodziły się i w związku z tym są. A więc pierwszy akcent, jaki nam się nasuwa na myśl, gdy mówimy o ciele, to jest narodzenie się. A myślę, że gdy usłyszeliście słowo narodzić się, to natychmiast kojarzy się wam to słowo z innymi narodzinami. To zapewne pomyśleliście zarazem o innych urodzinach. Przypuszczam, że wielu z was, gdy wypowiedziałem słowo narodzić się, natychmiast pomyślało o swoich duchowych urodzinach. Czy tak? Ilu z was pomyślało o swoich duchowych urodzinach, gdy mówiłem o urodzeniu się? A więc widzicie, potwierdzacie, że gdy mówimy ciało i jego narodzenie się, to także myślimy o narodzeniu się, naszym narodzeniu się, ale innym, duchowym narodzeniu się. A więc urodziny duchowe to nic innego jak włączenie nas, wejście nasze w ciało, mistyczne ciało Chrystusa Jezusa. Nikt nie może być dołączony. Nikt nie może być dołączony do ciała Chrystusa Jezusa, jeśli się, powtórzymy za Panem Jezusem, na nowo nie narodzi. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale jest o tym mowa. Przypomnijmy sobie tę rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem. Trzeci rozdział, wiersz szósty i wiersz siódmy. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdyż jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Nikodem myśli o urodzeniu fizycznym, cielesnym. A Jezus mówi o narodzeniu duchowym. Odpowiedział Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wynika z tego, że nikt nie może wejść, stać się członkiem duchowego ciała, jeśli się nie narodzi na nowo. Nie można się do ciała, duchowego ciała, kościoła, bo przecież ciało symbolizuje kościół, nie można się do kościoła zapisać. Czasem ludzie mnie pytają, co trzeba zrobić, żeby się do was zapisać? Odpowiadam, my nie mamy czegoś takiego jak zapisy. Idź gdzie indziej, gdzie zapisują, u nas czegoś takiego nie ma. Albo co mogę zrobić, żeby się do was przyłączyć? Nie ma czegoś takiego jak przyłączanie się. Co mogę zrobić, żeby wstąpić do waszej, jeszcze niektórzy mówią, sekty? Mówię, nie ma czegoś takiego jak wstępowanie. To co mam zrobić? Pokutować? Narodzić się na nowo, a zostaniesz przyłączony przez Jezusa Chrystusa do Jego ciała, czyli Kościoła. A więc, siostry i bracia, Kościół jako ciało, czy ciało jako Kościół, po pierwsze kładzie nacisk na konieczność nowonarodzenia się. Nie możemy być członkami ciała Jezusa Chrystusa, Kościoła, jeśli się na nowo nie narodziliśmy. Przykro mi, ale możemy tu uczęszczać z dziada pradziada. Możemy wykonywać wszystko, co tylko ja czy starsi zalecają. Ale to nie gwarantuje nam członkostwa w ciele Jezusa Chrystusa. Możemy się pięknie uśmiechać, nigdy się nikomu nie narazić. Przykro mi, ale to nie gwarantuje członkostwa w ciele Jezusa Chrystusa. Co gwarantuje nam członkostwo w ciele Pana Jezusa Chrystusa? Narodzenie się na nowo. Narodzenie się na nowo. I chciałbym powtórzyć za Panem Jezusem. Jeśli chcemy oglądać Królestwo Boże, być członkami duchowego ciała, czyli Kościoła, musimy się na nowo narodzić. Tak jest wymóg. To jest podstawowy, fundamentalny wymóg. Dlatego Kościół jest przyrównany do ciała, aby każdy zrozumiał, że tak jak każdy człowiek będący na tej ziemi musiał się narodzić. Jak powiedziałem, nikt z nas nie został ulepiony i nagle ożył. Nikt nas nie kupił ciała na targu. Nikt nie ukradł. Wszyscy się narodziliśmy. Tak, każdy, kto chce być cząstką ciała Chrystusa Jezusa, musi się narodzić. Czy się już na nowo narodziłeś? Jeśli nie, pamiętaj, że jest to podstawowy wymóg, by móc należeć do ciała Kościoła Jezusa Chrystusa. Druga prawda odnosząca się do ciała, czy drugą prawdą odnoszącą się do ciała jest jego wzrost, jest jego wzrastanie po urodzeniu. Co prawda ono rośnie już w łonie matki, ale my tego nie widzimy, w związku z tym mówimy po urodzeniu się. Z żoną możemy coś na ten temat powiedzieć. Co czuje się, co czują rodzice, gdy dziecko przez szereg miesięcy nie rośnie? Urodziło się, ale nie rośnie. Ja znam tragedię matek i ojców. O jednej z nich kiedyś wam wspominałem. Dziecko się urodziło, ale kalectwo tego dziecka sprawia, że to dziecko jest ciągle małe. W Australii taki przypadek widzieliśmy. Także w Polsce takie przypadki są. Karłowatość, czy jakoś to się nazywa, nie wiem, co to za choroba, co to za niedowład. W każdym razie dziecko się urodziło, ale nie rośnie. To jest dramat. Rodzice cierpią, płaczą, modlą się, mierzą, oczekują, czy aby przypadkiem choć milimetr nie podrosło. Jest czymś oczywiście normalnym, oczekiwanie wzrostu po urodzeniu się dziecka. Tak tego oczekujemy i nikt nie przypuszcza, nikt nie dopuszcza nawet myśli, żeby mogło być inaczej. Wiemy, czekamy, że po urodzeniu się dziecko zacznie rosnąć. A więc jest czymś anormalnym, czymś nienormalnym, jeśli dziecko pozostaje takie samo, nie rośnie. Ale też powiedzmy sobie, że aby dziecko rosło, to potrzebuje przede wszystkim czego? Najpierw piersi matki. Tak, pokarmu z piersi matki. Myślę, że się nie mamy co wstydzić, bo wszyscyśmy przecież gdzieś tam kiedyś ssali. Ja podobno do trzeciego roku życia. Za długo? Naprawdę? A żałuję, że nie do czwartego, bo... Z tym, że podobno miałem już zęby i gryzłem, więc nie bardzo to szło. Ale medycyna dochodzi do wniosku, że im dłużej dziecko jest karmione piersią matki, tym jest zdrowsze, inteligentniejsze. Więc widzicie, popatrzcie. A więc matki, karmcie wasze dzieci. Jak to tylko jest możliwe, jak to tylko jest możliwe, tak długo karmcie dzieci. To, co prawda, ja dzisiaj nie usługuję matkom, ale jakoś mi się tak zaleciało na ten rozdział. W każdym razie dziecko, żeby wzrastać, musi być właściwie odżywiane. Nie może rósć, jeśli powiedzmy pokarm jest nieodpowiedni, nieodpowiednie są jego składniki. To samo możemy powiedzieć o duchowym wzroście, o duchowych dzieciach. Aby te nowonarodzone, duchowe baby, duchowe dzieci mogły wzrastać, to powiedzmy sobie, muszą się także odżywiać. Powiedzmy więcej, prawidłowo odżywiać. Odżywiać duchowym pokarmem. A wszyscy wiemy, że tym duchowym pokarmem, który daje wzrost naszemu duchowemu człowiekowi, jest Boże Słowo. Popatrzmy do pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, 23 wiersz. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 23 wiersz. I następne. Jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, wszelka chwała jego jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. A więc Piotr powiada tu, że tym nieskazitelnym pokarmem, którym powinniśmy się karmić, jest Boże Słowo, które żyje i trwa. I teraz rozdział 2, wiersz 2. Jako nowonarodzone niemowlęta kieruję tę uwagę do wszystkich, nie tylko tych, co w ostatnim roku chrzest przyjmowali do zboru, zostali dołączeni, ale do wszystkich. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Podsumujmy, powiedzmy, że drugi akcent jest położony na wzrastanie po narodzeniu się. To jest, siostry i bracia, tragedią. Tak jak ludzie, matki, ojcowie przeżywają dramat, gdy widzą, że ich dziecko nie rośnie, zatrzymało się. Przypuszczam, że również aniołowie w niebie są zmartwieni. Bóg Ojciec jest zmartwiony, że nowonarodzone duchowe dzieci nie wzrastają. Że się zatrzymały na jakimś pułapie duchowego życia i ani do przodu, ani do tyłu, że się zatrzymały. A dlaczego nie wzrasta wielu chrześcijan nowonarodzonych? Dlatego, że się nie karmi. Nie karmi się czym? Bożym Słowem. Pismo Święte jest zapomnianą księgą, odłożoną księgą, a być tak nie powinno. Ja muszę wam powiedzieć tak, że im dłużej jesteśmy wierzącymi, tym bardziej zagraża nam tak zwany profesjonalizm. Dochodzimy do wniosku, którąkolwiek księgę nie otworzymy, że to już kiedyś czytaliśmy. I wiemy, jaki następny będzie wiersz. I w związku z tym Biblia przestaje być atrakcyjna. To jest niesamowity błąd. Trzeba ją czytać, czy ją znamy, czy ją nie znamy. Nawet jeśli ten wiersz potrafimy recytować na pamięć, i tak go trzeba czytać. Bo to jest pokarm. A czy smaku chleba nie znasz? Party, kiedy ostatni raz chleb jadłeś? Dzisiaj. To jutro już go nie jedz, bo go dzisiaj jadłeś. A więc znamy smak chleba, a mimo to codziennie goi to, jak widać po nas, codziennie goi to parokrotnie spożywamy. Mimo, że znamy jego smak. Znamy smak ziemniaków, a mimo to je spożywamy. To nam nie przeszkadza. Natomiast Słowo Boże zdaje się, że no, znamy je, więc możemy je odłożyć. Tak być nie powinno. Bracia i siostry, żeby wzrastać duchowo, trzeba karmić się duchowym pokarmem, jakim jest Boże Słowo. Ja zdaję sobie sprawę, że mówimy w tej chwili o abecadle, ale to bardzo często tak bywa, że mówimy o wielkich rzeczach, o wypędzaniu demonów, a nie mówimy o podstawówce. Dlatego wracamy dzisiaj do klasy pierwszej, do szkoły podstawowej, żeby sobie przypomnieć, że aby wzrastać, a wzrastanie jest czymś absolutnie koniecznym, że aby wzrastać, potrzebne nam jest Słowo Boże, spożywanie Bożego Słowa. Być może ktoś sobie w tym momencie pomyślał, no dobrze, dobrze, a co z książkami, bo ich w ogóle nie reklamujesz? Bogu jestem wdzięczny za brata Drzewieckiego, który codziennie, co niedzielę i co środę dźwiga kufry z książkami, a zatem nie przechodźcie obojętnie obok tego, zaglądnijcie przynajmniej, sprawicie mu satysfakcję, a jeśli już kupicie, a jeśli kupicie, to jeszcze większą. Bracie, 10% z tego na budowę. Proszę? Dobrze. A więc, a co z książkami w takim razie? Ja już je zareklamowałem, więc drugi raz tego nie będę robił. Co z książkami? Ja niektóre książki, muszę powiedzieć, nazwałbym, nie wiem, czy ja dobrze powiem, bo ja się na tym nie znam, anabolikami. Dobrze powiedziałem? To są takie medykamenty, czy takie, jak to powiedzieć, kto się na tym zna, takie rzeczy, czy co to inaczej się nazywa, które powodują nadmuchanie. I wtedy ktoś ma lat 12, a wygląda jak Goliat. Sterydy. Sztucznie nadmuchują ciało. Ale to jest najczęściej, to się najczęściej po tym kończy chorobą. To najczęściej się po tym kończy chorobą. A więc czasem książki są właśnie takimi sterydami. Nadmuchują. Biblia jako pokarm powoduje nasz sukcesywny wzrost. Nie jest to tak, że dzisiaj mamy 1,5 m w kapeluszu, a jutro już 2,5 m. Czy 2,5 m. To się odbywa systematycznie, tak jak wzrost dziecka. Systematycznie, systematycznie, powoli, powoli, aż dochodzimy do męskich wymiarów, jak powiada Paweł w liście do Efezjan. Natomiast jeśli nałykamy się tabletek, sterydów, to nasze ciało się napręża na powiększa, mięśnie rosną i mówię, jesteśmy, mamy lat 12, 13, a wyglądamy jak Goliat, góra mięsa chodząca po mieście. Ale to się potem kończy tragedią. I tak właśnie nadmuchują w sposób sztuczny niektóre książki. Ja się już w życiu co do tego przekonałem, bowiem widziałem nieszczęście, jakie się wydarzało niektórym ludziom. Nawrócili się wczoraj, załóżmy w cudzysłowie, dzisiaj przeczytali książkę. Ty możesz wypędzać wszystkie demony. Ty możesz deptać już dzisiaj po wężach, skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. Ty możesz pójść do publicznego domu i wypędzić wszystkie demony seksu. Ty możesz, ty możesz, ty możesz! Nadmuchują, nadmuchują, nadmuchują. I taki ktoś, kto się dał tak nadmuchać, no, próbował to zrobić. I najczęściej to się kończyło, czym się kończyło? Duchowym załamaniem, bo albo się nic nie wydarzyło, a on się ośmieszył, albo poruszył jak w ulu pszczoły się poruszy, to wtedy mu potrafią pokazać, gdzie raki zimują. I czasem tak jest, że ktoś tam się brał za rzeczy, do których jeszcze duchowo nie dorósł, a jak nastąpił kontratak, za chwilę, no, trup duchowy, albo nieszczęście, tragedia. Pokaleczony, poraniony, w depresji, w dołku. I chciałoby się tak powiedzieć, no a po coś się za to brał? A kto cię do tego upoważnił? A czy ty już do tego duchowo dorosłeś? Nawet gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to przecież to byli ludzie pełni ducha, a jednakże czytamy bezustannie, że apostołowie przez ręce apostołów się działy. Apostołowie wchodzili, apostołowie się modlili, apostołowie uzdrawiali, apostołowie wyganiali demony. To jest związane z dojrzałością duchową. A niektóre książki, jak powiadam, no, robią taką złudną nadzieję. Nie wiem, kto się z was zna na rolnictwie, ja trochę, ale gdyby tu był ktoś, jakiś rolnik, to pewnie by nam ze mną się zgodził, że jeśli za bardzo niewłaściwymi nawozami, sztucznymi nawozami zasilimy zboża, to one to mają tendencję do wybujałości. Szybko rosną, prawda? A potem, bracie, czyż, co się dzieje z tymi zbożami? A potem się wszystko wali. I z tego nic. Lepiej, żeby to wolniej rosło, ale w międzyczasie, żeby wszystko twardniało, żeby się źdźbło, że tak powiem, wzmacniało, a potem będzie mogło utrzymać kłos. A tak wyskoczyła taka tyka, wiatr powiał i wszystko się przewróciło. Tak nie może być. Niestety niektóre książki, pisane właśnie po to, żeby zrobić reklamę autorowi, albo żeby no, dla jakichś innych celów sprawiają, że ludzie w taki stan wpadają, co jest, jak powiedziałem, niebezpieczne. Dlatego czytajcie książki, ale też uważajcie, co czytacie, żebyście przypadkiem nie musieli potem ponosić, nieść jakichś problemów. Biblia dlatego powiada, że pierwsi chrześcijanie nie czytali, choć ja nie mówię, że tak być musi. Czytajcie książki, kupujcie książki, czytajcie książki, tam jest księgarnia, wypożyczajcie książki, słuchajcie kaset i tak dalej. To wszystko nas rozwija. To wszystko poszerza nasze horyzonty. Ale prawda jest też taka, że pierwsi chrześcijanie nie mieli ani takich możliwości. Natomiast co jest o nich powiedziane? Że trwali w nauce apostolskiej. Trwali w nauce apostolskiej. A czymżeż jest nauka apostolska? To są listy apostolskie, to są ich kazania, to jest to, co im przekazywali apostołowie. Oni tylko to mieli, tym się karmili i na tej podstawie wzrastali, budowali się poprzez czytanie Słowa Bożego, wzrastali, spożywając pokarm, jakim jest Boże Słowo. Myślę, że wielu z nas czytało książkę pod tytułem Smith Wigglesford, Apostoł Wiary. Apostoł Wiary. To był rzeczywiście mąż Boży, który odcisnął swego rodzaju pozytywne piętno na chrześcijaństwie. Bóg się nim w nadnaturalny sposób posługiwał. Jest wiele komicznych świadectw o tym człowieku, ponieważ on przez długie lata był analfabetą. Był blacharzem czy hydraulikiem, a więc prosty człowiek. Matka nie posyłała go do szkoły, bo nie było pieniędzy, więc był analfabetą. A kiedy się potem nawrócił, Bóg się nim wspaniale posługiwał. Nie wiem, czy czytaliście taką oto jego historię. Kiedy płynął do Australii, żeby ewangelizować, prowadzić misję, to był wieczór zapoznawczy, wieczorek zapoznawczy na okręcie. Ja już chyba gdzieś kiedyś to mówiłem. Wieczorek zapoznawczy na okręcie. I jakaś tam obsługa chodziła od pasażera do pasażera, ktoś tam chodził i werbował do wzięcia udziału w tym wieczorku zapoznawczym. A więc proszono, żeby ktoś coś powiedział albo zaśpiewał. Przyszedł więc jakiś steward do niego, jakiś ktoś, kto to organizował i pyta: panie Smith Wigglesford, czy pan by nie wziął udziału w wieczorku zapoznawszym, będą tańce, będzie wino i tak dalej. Czy pan by coś nie powiedział albo nie zaśpiewał? No, on sobie tak pomyślał: ja? Tam? I w pierwszej chwili miał powiedzieć nie. Ale potem przyszła mu taka myśl, doskonała okazja, żeby powiedzieć o Chrystusie. I po chwili powiada: zgadzam się. Taki miał basowy głos, zgadzam się. No, a co by pan chciał zrobić? Zaśpiewać. Dobrze stawiono punkt Smith Wigglesford, śpiew. Wieczorek, no, panie roznegliżowane, w sukniach, dostojnie ubrane, panowie w smokingach i tak dalej, a kto na przyjęciach. No i powiedzmy, orkiestra gra, punkt po punkcie, a gdzieś tam na samym początku zapowiadają, że wstępem do dzisiejszego wieczorka będzie usługa pana Smitha Wigglesforda, pasażera, który płynie do Australii. Prosimy. Wszyscy bili brawo. On wychodzi, stanął w świetle Jupiterów. Wszyscy się zatrzymali z szampanem w ręku. I on nagle stanął na scenie, przez chwilę się wyciszył i takim tubalnym głosem zaczął śpiewać. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże. A śpiewając, łzy płynęły po jego twarzy. I za chwilę ludzie zamiast tańczyć, klęczeli, ilu ich tam było. I wołali: Boże, przebacz nam nasze grzechy. Halleluja! Ale tenże Smith Wigglesford, powiadają o nim jego biografowie, że nie przeczytał w życiu ani jednej książki. Z wyjątkiem Biblii. Gdy się ożenił, żona go uczyła czytać. I uczyła go na podstawie Biblii. I nazywa się Smitha Wigglesforda człowiekiem jednej księgi, czyli Biblii. Ale jak powiedziałem, gdy stanął, to namaszczenie Pana, to moc Pana przepływała przez niego. To nie była mowa w mądrości ludzkiej, ale w mocy Ducha. Wydaje mi się, że dzisiaj takich kaznodziejów nam brakuje. My potrafimy się powoływać na komentarze, a jak to jest w Grece, a A jak to jest w hebrajskim? A tu się Biblia myli, a tam tłumacze się mylą i w końcu nawet nie wiemy, czy się mylą, czy się nie mylą, czy to jest prawdą, czy nieprawdą. Smith Wigglesworth był mężem jednej księgi, a tą księgą była Biblia. Co bym dał, żebyśmy dokonali zwrotu ku jednej księdze, którą jest Biblia. Bo Biblia jest gwarantem naszego duchowego wzrostu. Odkryjcie na nowo wasze Biblię. Ja zapomniałem i żałuję, że zapomniałem, bo pamiętacie, był taki czas, że w niedzielę rano, gdy rozpoczynałem nabożeństwo, pytałem. Prosiłem was, podnieście wasze Biblię do góry, abyście wyznawali, to jest moja Biblia. To jest moja Biblia. Wierzę we wszystko, co w niej jest napisane. W niedzielę będziemy może mówić, czytam ją co? Ile razy? No wystarczyłoby raz przynajmniej. Czytam ją codziennie. Powróćmy do naszych Biblii. Powróćmy do naszej Biblii. Jeśli wam się zużyje, nie będziecie mieli pieniędzy, żeby kupić nową, przyjdźcie do mnie, ja wam zafunduję. Ale powróćmy do Biblii. Ja nie wyobrażam sobie, jak można wzrastać duchowo, nie mając, nie czytając Pisma Świętego. To jest przecież fundament. To jest przecież chleb. To jest przecież pokarm. Kiedyś ze śpiewnika pielgrzyma śpiewało się taką pieśń. Do śmierci z Biblią Świętą ja nie rozstanę się. Halleluja! Dobrze by było, żebyście kiedyś się tej pieśni nauczyli i zachęcali nas przez tę pieśń do nierozstawania się z Pismem Świętym. A więc Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia, ten fundament naszego duchowego wzrostu. Dalej, to jest drugi akcent. Wzrastanie. Trzeci akcent, jaki Bóg pokazuje na przykładzie ciała, na przykładzie dziecka, to jego właściwy rozwój emocjonalny. Nie wystarczy, że dziecko się urodzi. Nie wystarczy, że dziecko jest skarmione. Dziecko musi się także emocjonalnie, prawidłowo, właściwie rozwijać. Prawda? Możemy coś na ten temat powiedzieć. Możemy powiedzieć, że dla właściwego, emocjonalnego rozwoju dziecka nieodzowna jest, a wy mi podpowiedzcie, właściwa, mądra rodzina. Właściwa, mądra rodzina. Dzieci mają takie zapotrzebowanie. Dzieci muszą się wychowywać obok ojca i matki. Dzieci muszą mieć to zabezpieczenie w osobie ojca i matki. Wtedy mają poczucie bezpieczeństwa i wtedy prawidłowo się rozwijają emocjonalnie. I znowu, jako wychowanek domu dziecka miałbym nieco na ten temat do powiedzenia. Bo widziałem dzieci, które mając lat 4, 5, 6, ze względu na brak rodziców, były rozkojarzone emocjonalnie. Nie można się było z nimi porozumieć. Nie docierały pewne fakty do ich umysłu, bo były emocjonalnie rozkojarzone ze względu na wychowywanie się w domu dziecka. Twierdzi się, że współczesne problemy z młodzieżą, a przecież są one, sami wiecie, jakie są, bardzo często wynikają stąd, że wychowuje je, jak już kiedyś mówiłem, nie rodzina, a telewizor, komputer, gra gdzieś tam, ten jednoręki bandyta, jak go nazywają, albo ulica. I stąd są te problemy, że młodzież jest krąbrna, buntownicza, że młodzież jest no taka, jaka jest. No, przyczyna bardzo często leży właśnie w tym miejscu, że dzieci nie znajdują właściwej atmosfery w rodzinie, w domu. Jakżeż, no, można kupić dzieciom komputer, trzeba, ale nie można powierzać odpowiedzialności komputerowi za wychowanie naszych dzieci. No, no to jest nie do zaakceptowania. Jeśli nie chcemy stracić naszych dzieci, musimy poświęcić im trochę czasu. Bo komputer im nie wystarcza. Komputer ich nie nauczy mi kochać. Komputer ich nie nauczy, nie zabezpieczy im zdrowego, emocjonalnego rozwoju. Mogą nasze dzieci mieć wszystko. Wszystko. Ale jeśli nie mają odpowiedniej atmosfery w domu, to i tak z tego domu prędzej czy później uciekną. Pójdą. Będą żyć gdzieś na ulicy albo w innym miejscu. A więc, kochani, dla zdrowego, emocjonalnego rozwoju potrzebna jest rodzina. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ja sam się wychowywałem w tym najbardziej newralgicznym okresie mojego życia w domu dziecka, to wiem, co to znaczy być poza domem. Być poza miłością rodzicielską. Ale idąc dalej, możemy powiedzieć tak, że dla dobrego duchowego rozwoju duchowych dzieci absolutnie nieodzowna jest inna rodzina. Jaka? Duchowa rodzina, czyli zbór. Bo przecież my stanowimy duchową rodzinę. Stanowimy duchową rodzinę. I jeśli ktoś chce się prawidłowo, emocjonalnie, duchowo rozwijać, musi mieć rodzinę. Musi mieć rodzinę. To znaczy, musi mieć zbór. I w związku z tym nie dziwcie się, że Biblia, a także ja dość często o tym mówię, w zdecydowany sposób podkreślamy, kładziemy nacisk na ważność wspólnoty, na ważność zboru, na nieodzowność zboru. Zawsze, gdy dopuszczamy kogokolwiek do chrztu, ze starszymi pytamy, a czy ty chcesz być w społeczności naszej? Czy ty chcesz, żebyśmy byli twoją rodziną? Czy chcesz? Jeśli się by zdarzyło, że ktoś by powiedział, nie, ja tylko chcę, żebyście mnie ochrzcili, a ja sobie pójdę w swoją stronę, to mu mówimy, nie, przyjacielu. To nie jest tak, że my ciebie ochrzcimy, a ty sobie pójdziesz w swoją stronę. My chcemy brać za ciebie duchową odpowiedzialność. Jeśli nie chcesz, żebyśmy byli dla ciebie rodziną, to z jakiej racji my ciebie mamy chrzcić? To samo dotyczy małżeństw. Ja jako ten, który udzielam ślubów, gdy rozmawiam, prowadzę porady przedmałżeńskie, czasem mi się to zdarza, powiadam, czy ty naprawdę chcesz, żebym ja ci ślubu udzielił? Czy wy naprawdę chcecie? Czyli powiadają, a dlaczego, bracie, pytasz? Bo będę wtedy miał prawo zapytać na przykład o to czy o owo, jeśli chodzi o wasze małżeństwo. To jest najłatwiej włożyć na kogoś ręce i powiedzieć, jesteście już jednym ciałem. A potem, jak oni przeżywają problemy, odwracać głowę i mówić, że niczego nie widzę, niczego nie słyszę, więc niczego nie wiem. To jest odpowiedzialność. Jeśli wkładam na kogoś ręce, to znaczy biorę na siebie w pewnym sensie odpowiedzialność za tych ludzi, którym ślubu udzielam. Jeśli ktoś mówi, wiesz co, ale my byśmy woleli, żebyś ty się w nasze małżeństwo nigdy nie wtrącał, no to mówię, jeszcze oczywiście mi się to nigdy nie zdarzyło, ale powiedziałbym, no to poszukajcie sobie kogoś innego. Zaproście sobie kogoś gdzieś z północy, z południa, który przyjedzie, udzieli wam błogosławieństwa, zje z wami obiad i już was w życiu więcej nie będzie widział. Ja takiego czegoś nie uznaję. Dlatego w moim przekonaniu tak oto być powinno, że pastor miejscowego zboru powinien udzielać ślubu. A nie ktoś, kto przyjedzie, pogłaska, przytuli, pojedzie, a i duszpasterz na tym swoją rolę skończył. pastor miejscowego zboru, ponieważ on bierze jednocześnie na siebie odpowiedzialność za rozwój tego, właściwy rozwój, za właściwe trwanie tego małżeństwa. Ja mogę przyjechać i na północ, pojechać i na północ, i na południe wygłosić kazania, ale pastor powinien miejscowego zboru udzielać ślubu. Albo ktoś ze starszyzny zborowej, kto jest kompetentny, żeby, powiedzmy, także mógł się włączać, gdy zajdzie taka potrzeba. A więc wspólnota, siostry i bracia, ważność wspólnoty. Ważność wspólnoty. I przeczytajmy sobie cztery może miejsca na temat ważności wspólnoty. Pierwsze miejsce to list Hebrajczyków, list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 25 wiersz. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 25 wiersz. List do Hebrajczyków, strona 1306, wiersz 25. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Ciekawe, że już wtedy były zwyczaje. Myślę, że to jest jeden z pierwszych zwyczajów, jaki się wkradł do chrześcijaństwa. A na czym on polegał? Opuszczanie pod byle jakim pretekstem wspólnych zgromadzeń. Już wtedy apostoł pisze, że był taki zwyczaj. Jak się cieszę, że w zborze w Bielsku Białej takiego zwyczaju nie ma. Nie wiem, z czego wy się śmiejecie, siostry i bracia. Nie ma takiego zwyczaju. No niestety, to jest problem wielu ludzi. Niestety także i w Bielsku Białej. To jest bardzo przykre, co mówię, ale czasem dla niektórych byle pretekst jest pretekstem usprawiedliwiającym nieobecność zgromadzenia. Ostatnio słyszę, że jest tam tak ciasno, duszno, nie ma gdzie usiąść. No to prawda, to się wszystko zgadza. W niedzielę to wiecie, że tu jest ciasno, duszno, bo gdzie mamy pomieścić, skoro jeszcze... Ale mówi się, dla chcącego nic trudnego. To przyjdźcie, wy, którzy tak ewentualnie mówicie o godzinie pół do dziesiątej, pół godziny przed rozpoczęciem nabożeństwa, gdzieś tam jeszcze skrawek ławki znajdziecie. Ale jeśli ktoś ma zwyczaj przychodzić 10 po dziesiątej, no to chyba, że sobie przelepisz karteczkę zarezerwować dla spóźnialskiego. No to proszę bardzo, powieś taką karteczkę, niech ona jest. Będziemy wszyscy wiedzieć, że ona, to miejsce ma być zarezerwowane dla spóźnialskiego. A jeszcze gdybyś tam nazwisko i imię dopisał, o, to już by było zupełnie super. Mamy wśród nas artystów, plastyków, chętnie takie tabliczki porobią za 5 zł. Nie ma problemu. A więc Boże Słowo powiada, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. Dlatego, że opuszczanie wspólnych zebrań naszych powoduje, że nie doznajemy otuchy. A tam jest dalej powiedziane, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Myślę, że gdybym zapytał, ilu z was przeżyło coś oto takiego, że z czymś się borykaliście, mieliście jakiś problem, z jakimś ciężarem przekraczaliście bramę naszej posesji, z jakimś ciężarem wchodziliście tu, a nagle zabrzmiała pieśń, która was podnosiła. A nagle kaznodzieja stanął i zaczyna mówić to, co przeżywacie. Ja nie chwaląc się w cudzysłowie, w poniedzielnym nabożeństwie podeszło trochę osób do mnie i mówią, pastorze, dziękujemy ci za słowo, to było do nas. Nie, ja nie do nikogo z was nie mówiłem tego słowa, ale cieszę się, że akurat o Manasesie i o Efraimie mogłem mówić i żeście się dowiedzieli, co to znaczy. I że to w jakiś sposób rozładowało pewne napięcia w niektórych sercach. A więc czego doznajemy, gdy się spotykamy? doznajemy otuchy, doznajemy zbudowania, doznajemy pocieszenia. Doznajemy otuchy. Ja sobie tego nie wyobrażam. Jak to może być, żeby ktoś przez powiedzmy miesiąc, dwa albo trzy nie uczęszczał do zgromadzenia? No, ja sobie tego nie wyobrażam. Ja rozumiem, że ktoś musi, no musi, wyjechał, bo musi pracować tam czy tam, no bo jest chory, no to oczywiście to jest usprawiedliwione. Ale kochani, jeżeli ktoś po prostu tylko byle pretekst, a dzisiaj nie pójdę, bo mrzy, a jutro nie pójdę, bo jest ślisko, a następną niedzielę nie pójdę, bo się chmurzy, no to nie jest żadne usprawiedliwienie. Muszę wam powiedzieć, że was podziwiam, że w taką śnieżycę, jak było, były ostatnio, wyście tu przychodzili w licznym gronie. Liczne grono się z was tu pojawiało. Naprawdę byłem zbudowany waszą chęcią, waszym zaangażowaniem. Chwała Bogu za to. Dziękowałem Bogu, że nie przeszkodziły wam zaspy, nie przeszkodziła śliska droga. Byliście. To dowodzi, że doceniacie sobie społeczne nasze zgromadzenia. Idźmy dalej. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 2, w wierszu 42. Zauważcie, co pierwsi nasi bracia i siostry czynili jako chrześcijanie. 2:42. I trwali w nauce apostolskiej. To już akcentowaliśmy. I na drugim miejscu jest powiedziane i we wspólnocie. I we wspólnocie. Och, myślę, że oni mieli jeszcze bardziej obciążony tydzień jak my, bo czytamy, że oni codziennie się zgromadzali. Ja wiem, że niektórzy z was praktycznie rzecz biorąc też codziennie w czymś uczestniczycie. Poniedziałek Krasińskiego, we wtorek, no co jest we wtorek? Chór, grupy domowe, gdzie wyjazd do Międzybrodzia niektórzy. Środę, nabożeństwo, tutaj, czwartek, grupy domowe, próby zespołu, Bulowice, Krasińskiego, piątek, grupy domowe, sobota młodzieżowe, a jeszcze próba zespołu przecież. Kiedy ona ma miejsce? W czwartek, tak? No więc widzicie. I w końcu przychodzi niedziela, no, czyli codziennie się zgromadzamy. Może nie wszyscy, ale wielu z was bierze codziennie udział w jakimś punkcie programu. Chwała Bogu za to. Halleluja. I ja nie mówię do tych, ja mówię do tych, którzy mają we zwyczaju, bo nie wszyscy mają, ale są i tacy, którzy mają we zwyczaju przyjść od czasu do czasu z wizytacją, by popatrzeć, powiększyło się czy się pomniejszyło. Dalej popatrzcie, nawrócony Paweł został dokąd skierowany? Otwórzcie Dzieje Apostolskie, 9:6. 9:6. 9:6. Od pierwszego wiersza czytamy o nawróceniu się Pawła, Saula, który dysząc groźbą, chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim jechał do Damaszku, aby tam i tam unicestwiać mężczyzn i kobiety, uwięzić ich, przyprowadzić do Jerozolimy. A nagle olśniła go światłość wielka i tak dalej, i tak dalej. A gdy powstał, teraz popatrzcie w wierszu 6. Ale powstań, mówi do niego Jezus. Wiersz może 5. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań. I idź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić. Dziwne, że Jezus nie posadził go na kamieniu obok i nie powiedział, a teraz będę cię pouczał. A teraz będziemy mieli 8 godzin lekcji od podstaw. O nowonarodzeniu, o chrzcie wodnym, o chrzcie w Duchu Świętym i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tylko popatrzcie, co robi Jezus. Temu nowonawróconemu człowiekowi powiada, idź do miasta. A gdybyśmy dalej czytali, to byśmy się dowiedzieli, co było w tym mieście. W tym mieście był w Damaszku zbór. I Pan Jezus odsyła w związku z tym Pawła dokąd? Do zboru. I oddaje go pod opiekę Ananiasza. Ananiaszowi powiada, idź i włóż na niego ręce i módl się za nim. A więc oddaje Saula pod opiekę zboru. I to jest prawidłowy sposób postępowania. Nowonarodzony człowiek, w ogóle chrześcijanin, musi trafić do zboru. Jeśli chce emocjonalnie, duchowo, prawidłowo się rozwijać, musi mieć rodzinę, a tą rodziną jest zbór. A teraz jeszcze przeczytajcie wiersz 26 i na tym zakończymy. Paweł potem opuszcza Damaszek, ponieważ powstało w Damaszku wzburzenie i tak dalej. Spuszczają Pawła w koszu, Paweł ucieka i przychodzi do Jerozolimy. A popatrzcie, co jest napisane w wierszu 26, gdy przybył do Jerozolimy. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów. Starał się przyłączyć do uczniów. Duch Boży widocznie mu objawił, że choć on jest przyszłym apostołem Pawłem, choć będzie miał za zadanie zanieść Ewangelię przed królów i cesarzy, bo tak mu Pan Jezus powiedział, to mimo jego przyszłej wielkości potrzebuje zborów. Potrzebuje społeczności ze zborem, żeby się mógł duchowo, prawidłowo rozwijać. Przyszłym razem ten temat podejmiemy ponownie. Będziemy chcieli wskazać na szkody, jakie sobie samym zadajemy, jeśli mamy we zwyczaju opuszczać społeczne zgromadzenia nasze. Niech Bóg błogosławi to słowo, które z łaski Bożej dzisiaj wieczorem miałem możliwość wam przekazać.